Chcę się dzisiaj podzielić z wami słowem, które, broń Boże, nie prześmiewcze, nie złośliwie zatytułowałem Dezynfekcja świątyni. Tak, może wielu się uśmiechnęło w tym momencie, ale nie chodzi mi, tak jak mówię, o jakieś szydzenie z tego, co praktykujemy w tej chwili na każdym kroku. To jest wymagane, niezbędne, ponoć gwarantujące życie i przeżycie. Więc dzisiaj rano, kiedy zawsze w ostatnich dniach, kiedy mam wsiąść do windy, to mam w sprayu środek dezynfekujący i pryskuję nim i przyciski na zewnątrz i wewnątrz i takie uchwyty w windzie. A to po prostu mogę też coś zrobić dla społeczności naszego bloku przy okazji. Ale dzisiaj, kiedy spryskiwałem, miałem trochę wrażenie, jakbym spryskiwał jakąś wodą święconą, jak to za dawnych lat praktykowałem również jako wieloletni ministrant w Kościele katolickim. Aż konsultowałem z moją żoną, lekarzem, jaki to tak naprawdę ma sens, bo przecież wirus nie jest organizmem żywym. To nie jest bakteria, to jest brud, to jest śmieć. A więc dezynfekcja go nie zabija, bo on tak jest martwy. Uzasadnieniem na pewno uzasadnione jest dokładne mycie rąk, oczyszczanie miejsc przy pomocy wody, mydła i innych jakichś tam bakteriobójczych środków. Niemniej jednak moja żona lekarz wytłumaczyła mi, jak w ten sposób chronimy się przed innymi groźnymi dla nas, nieraz zabójczymi bakteriami, rzeczami, które osłabiają, niszczą nasz organizm, które czynią go bardziej podatnym na działanie wirusa, tego, który jest martwy, którego zabić się nie da. Myślę, że ta wiedza medyczna, biologiczna, czy jak ją tam określać, ma całkiem niezłe przełożenie na to, jak wygląda dzisiaj nasza walka z pandemią, że nie jest walka z pandemią, tylko na jakim etapie jest pandemia, która jest obrazem naszej walki z wirusem i skutkami wirusa. I można to bardzo precyzyjnie przenosić na poziom duchowy i przekonać się wreszcie, tak kolokwialnie mówiąc, na własnej skórze, że to, przed czym Bóg nas ostrzega, powody, dla których nas napomina, ale też i obietnice, które składa, to wszystko jest prawdziwe, rzeczywiste. Tak jest rzeczywiście. A my tego dziś, teraz, na własnej skórze doświadczamy. Sam ulegam nieraz różnym. To wynika na pewno z nadziei, którą każdy z nas nosi w sercu. Różnym proroctwom albo jakimś tam przepowiedniom nazywanym też proroctwami. Kiedy to się wszystko skończy? Dokąd to będzie trwało? Nasłuchujemy wypowiedzi naukowców na ten temat, ale nasłuchujemy też wieści docierających z chrześcijańskiego świata, no bo ten świat, te wieści powinny być dla nas priorytetem, powinny być dla nas najważniejsze. Świat będzie miał dużo mądrych odpowiedzi, dużo mądrych rozwiązań, dużo mądrych propozycji, co należy robić. Będą się między sobą kłócić, który mądrzejszy, który ważniejszy. A dla nas przecież najważniejsze jest to, co, o czym mówi Boże Słowo, o czym mówi sam Bóg. Dlatego ostatnio, kiedy słyszałem kolejną przepowiednię, ile to jeszcze będzie trwało, gdzieś moje serce zostało tak poruszone jakimś takim oburzeniem. Przecież Słowo Boże wyraźnie mówi, ile to jeszcze będzie trwało, do kiedy to będzie trwało. Nie trzeba daleko szukać. Wersety, które za chwilę zacytuję, powtarza teraz niemal cały chrześcijański świat. Ale czyżby i tu się wypełniało to, o czym mówił Jezus, że mają uszy do słuchania, a nie słyszą? Te wersety to oczywiście druga księga Kronik, rozdział 7, gdzie czytamy: gdy zamknę niebiosa, tak, że nie będzie deszczu, dopóty rozkażę szarańczy, by objadła ziemię, dopóty ześlę zarazę na mój lud, a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, upokorzy się i ludzie będą modlić się i szukać mojego oblicza i zawrócą ze swych złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Dla mnie tu jest odpowiedź nie tylko dlaczego, nie tylko po co, ale jest też odpowiedź jak długo jeszcze, do kiedy to będzie trwało. Tak długo, aż ludzie zaczną się modlić, aż Boży lud, lud, nad którym wzywane jest Jego imię, ukorzy się, zacznie się modlić, zacznie szukać Jego oblicza, zawróci ze swych złych dróg. Kiedy to uczynimy, kiedy to uczyni Boży lud, Pan mówi, wtedy wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Przyjdzie uzdrowienie, nie jakieś chwilowe wygaszenie na osadzie. Może z latem wygaśnie, ale jest obawa, że zimą znowu zaatakuje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Bóg coś uczyni to dobrze, skutecznie, pięknie, trwale i uzdrowie ich ziemię. Kiedy? Kiedy zaczniemy się modlić, kiedy ukorzymy się przed Bogiem, kiedy zaczniemy naprawdę szukać Jego oblicza, kiedy zawrócimy ze złych dróg. Dlatego ośmieliłem się nadać tytuł mojemu słowu Dezynfekcja świątyni. Ośmieliłem się tym bardziej, że dziś na początek naszego tutaj nabożeństwa, które już po raz drugi odbywa się przez radiowęzeł wewnętrzny naszego domu Łazarza. Kiedy przeczytałem z Ewangelii Mateusza fragment 21 rozdziału o triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. To, co chrześcijański świat zwykł przypominać właśnie w takim dniu jak dzisiejszym, tą niedzielę tak zwaną palmową. Kiedy przeczytaliśmy, jakie tłumy witały Jezusa, jak wykrzykiwały: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna, co znaczy po aramejsku ratuj, pomóż, zbaw. Następne wersety tegoż rozdziału mówią o oczyszczeniu świątyni. A więc możemy powiedzieć, że jesteśmy na bieżąco. Jesteśmy dokładnie w temacie. Wchodzimy w niedzielę palmową. Wiwatujemy, odśpiewaliśmy przed chwilą uroczyście Hosanna i pora, by posłuchać, jak sam Bóg, jak sam Jezus oczyścił, zdezynfekował świątynię. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i straganych handlarzy gołębi. Mówił im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. I podeszli do niego w świątyni, niewidomi i kulawi, a on ich uzdrowił. Arcykapłani natomiast i znawcy prawa, widząc dziwy, które czynił i dzieci, które wołały w świątyni, mówiły Hosanna synowi Dawida, oburzyli się i zapytali, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus na to, tak, czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i sących przygotowałeś sobie chwałę. Pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Potem zostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Wszystkie świątynne biznesy, wszystkie stragany handlarzy, stoły bankierów, wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Możemy śmiało powiedzieć, że takie rzeczy obserwujemy teraz tam, na zewnątrz. Padają kolejne biznesy. Stoły bankierów fruwają w powietrzu. Świat jest przerażony ekonomicznymi skutkami tego, co się dzieje i ciężko im nawet przewidzieć, jakie będą ostateczne rezultaty tego, co się dzieje. Ale to jest zmartwienie tego świata. Niektórzy prognozują, że poupadają nawet największe biznesy. Że mało jaka firma zdoła przetrwać to, co zaczęło się dziać na naszych oczach. Całkiem możliwe. Ja wcale nie twierdzę, że aż tak źle nie będzie, że jakoś sobie poradzą. Pewnie, że zanim bogaty zbiednieje, to biedny już umrze z głodu, ale a niektórym te poduszki finansowe, które sobie przygotowali, nie wystarczą. Okaże się za mało. Uczy się teraz biznesmenów. Przypomina im się, wiecie o czym? O empatii. Żeby współczuć pracownikom, których się zwalnia. Żeby pochylić się nad ich losem. Że oni też mają swoje zobowiązania, mają kredyty, mają rodziny na utrzymaniu i ich też czeka ciężki los od momentu, kiedy zostaną zwolnieni i tłumaczy się przedsiębiorcom, że no, tracą swoje biznesy, tracą swoje wspaniałe źródła dochodów, ale żeby pamiętali też tak przy okazji o tych, których zwalniają, że im też jest ciężko. Nagle budzą się, że człowiek jest też ważny, że człowieka też należałoby posłuchać, zauważyć. Ktoś powie, no przecież to normalne, tak dobry pracodawca tak postępuje, ale czy to jest rzeczywiście normą tego świata? Wszyscy głośno od wielu lat mówią o korporacjach, gdzie człowiek w ogóle się nie liczy. Że człowiek jest tylko jakąś cyferką na papierze, jakimś wskaźnikiem, czymś, co jest niemal bezosobowe. Od mięsem armatnym i niczym więcej. I przyjęto, że no, w korporacjach to normalne. No, co innego małe, rodzinne firmy, gdzie mogą się troszczyć o siebie nawzajem, ale w korporacjach po co, na co? Tak więc zanosi się na to, że nawet te najmocniejsze firmy też poupadają, ale przynajmniej będą miały poważne, ale to bardzo poważne kłopoty. Ale mam dla was dobrą nowinę, właściwie to nie ja, tylko Bóg przez swoje słowo, nazywane też przecież dobrą nowiną. Mówi nam, że Kościoła nawet bramy piekieł nie przemogą, że Kościół jest ponad wszelkie wirusy, zarazy, pandemie, krachy gospodarcze, kataklizmy, jakiekolwiek by się działy wokół, a nawet ponad piekielne bramy Kościół jest zwycięski. Kościół jest tym, co przetrwa przez najgorsze nawet kataklizmy. I niezależnie od tego, jak pesymistycznie czy optymistycznie jesteś nastawiony do najbliższej nadchodzącej przyszłości, jednego możesz być pewien, że jeżeli chodzi o Kościół, to przetrwa. To wyjdzie z tego wszystkiego zwycięski. To wyjdzie z tego wszystkiego wzmocniony. Bo to sam Bóg ustanowił Kościół. Bo On dał fundamenty pod Kościół. Bo Jego Słowo jest lampą dla naszych stóp. I choćby wokół zapanowała totalna ciemność. Nie tylko pod względem duchowym, ale też pod tym względem, że nikt nie wie, dokąd iść i co robić. W takiej totalnej ciemności, może byliście kiedyś w takich sytuacjach, człowiek kompletnie nie wie, w którym kierunku się udać i co będzie, jaki krok postawić następny. I tak w takiej sytuacji może być już niedługo cały ten świat. Ale przecież nie Kościół. Ale przecież nie Kościół. Choć ta próba nas również dotyczy. Ta próba jest również dla nas. Jezus rozpoczął porządki. Powitany jako król, jako zbawca, jako ratunek. Porządki rozpoczął od świątyni, od dezynfekcji świątyni. Można sobie wyobrazić, ile bezprawia, ile grzechów, ile społecznej niesprawiedliwości, krzywdy, ile pogaństwa, bałwochwalstwa i różnego rodzaju dziadostwa było na zewnątrz świątyni. Było wokół, było choćby w murach samej tylko Jerozolimy, a co dopiero poza Jerozolimą. Możemy sobie wyobrazić, ile tam było roboty, żeby to wszystko jakoś uporządkować. Żeby zacząć to wszystko tak z głową ratować. Nie na zasadzie, nic się nie stało, wszystko będzie dobrze, samo przejdzie, samo minie. Ale zawinąć rękawy i zacząć to wszystko prostować. Zejść z tych złych dróg. Ukorzyć się przed Bogiem, wyznać grzechy, poprosić o ratunek. Zacząć wołać: Zbawco, pomóż, Hosanna, Hosanna. Ale Jezus zaczął nie od tych zewnętrznych problemów, ale od samego serca, od świątyni. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Potrzebujemy dezynfekcji. Potrzebujemy bardzo starannej dezynfekcji. Kolejne wersety, które czytam w tym 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, dalej wydają się być dokładnie w temacie, z pewnością są w temacie, który chciałem wam się jakoś przybliżyć. Czytamy tam o bezowocnym figowcu i lekcji o życiu w wierze. A rano, wracając do miasta, zgłodniał. I gdy zobaczył przy drodze jednego figowca, podszedł do niego i nie znalazł na nim nic, oprócz liści. I mówił mu, niech już owoc nie rodzi się z ciebie na wieki. I figowiec natychmiast usechł. A gdy uczniowie to zobaczyli, zdziwili się, mówili, jak figowiec mógł tak natychmiast uschnąć. Jezus zaś odpowiedział im, zapewniam was, jeśli macie wiarę i nie zwątpicie, zrobicie nie tylko to, co z figowcem, ale jeśli i tej górze powiecie, podnieś się i rzuć w morze, tak się stanie. I wszystko, cokolwiek, o cokolwiek poprosilibyście w modlitwie, wierząc, otrzymacie. I jak tu nie być zachęconym, kiedy czytamy takie słowa? Około gdzieś 600 lat temu w drugiej księdze kronik spisano słowo, jeżeli mój lud zacznie się do mnie modlić. A tu, o cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu, otrzymacie. Wszystko, o cokolwiek poprosilibyście w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Czasami, a może nawet i bardzo często, pomijamy sprawę tego figowca. Między innymi dlatego, że w Ewangelii Marka, gdzie jest opis tej samej sytuacji, jest też wyraźnie powiedziane, że kiedy Jezus podszedł i nie zobaczył oprócz liści nic, żadnych owoców, jest powiedziane, nie była to bowiem pora na figi. Bardzo często gdzieś rodzi się taka myśl, oczywiście to nie jest myśl od Boga, że Jezus postąpił trochę niesprawiedliwie. No bo nie była to pora na figi. On przychodzi, chce fig, fig nie ma. Przecież normalne, że o tej porze roku fig nie ma. Jezus zapragnął tych fig, a ponieważ ich nie było, więc za karę drzewo uschło, że fig nie ma. I nieczęsto słyszy się kazania na ten temat. Podziwiam kaznodziejów, którzy, nauczycieli, którzy podejmują ten temat, bo nie jest to z pewnością temat łatwy. Niemniej jednak w tych czasach, w jakich teraz przyszło nam żyć, przy tych wydarzeniach, jakie nam towarzyszą każdego dnia, tak jakbym zobaczył i zrozumiał, o co tutaj chodzi. W wyjaśnieniach biblistów spotykamy takie tłumaczenie, że na zdrowym drzewie figowym zawiązki fig, te zalążki, pojawiają się jeszcze zanim zaczną się pojawiać liście. A więc, kiedy widzimy liście, mamy prawo oczekiwać, że już tam są, między innymi, bardziej czy mniej dojrzałe, ale są zawiązki owoców figowych. A jeżeli takowych nie ma, to drzewo choć pięknie wygląda, choć pięknie szumi, choć daje wspaniały cień, schronienie ptakom i zwierzętom, wytchnienie wielu ludziom, którzy w cieniu mogą usiąść pod takim figowcem. I jak to dobrze, że Bóg dał nam ten figowiec, że można tu pod nim odpocząć. To chociaż tyle radości można mieć z takiego drzewka, to jeżeli tam nie ma owoców, jeżeli tam nie ma nawet zawiązków owoców figowych, to to jest bezwartościowe. To żadna strata, żadna szkoda, jeżeli to weźmie i natychmiast uschnie. Niech nie zajmuje tu miejsca, niech nie czerpie nadaremnie soków z ziemi. Niech uschnie. Nie jest nic warte. Nie wiem, jakie są doświadczenia innych. Ja mówię o tym, co my przeżywamy tutaj. Bóg, kiedy zaczęła się cała pandemia, bardzo wyraźnie położył nam na sercu, by pomoc jaką humanitarną, jaką do tej pory nieśliśmy głównie bezdomnym, biednym, rozdając żywność tutaj na miejscu w domu Łazarza, goszcząc wielu, dając posiłki i tak dalej, by z tym wyjść na zewnątrz, by owszem, pamiętać o tych, którzy tutaj są i tych, którzy tutaj nas odwiedzają, ale przede wszystkim pójść do braci i sióstr, w wierze, tam na zewnątrz, którzy mają coraz bardziej ograniczone możliwości poruszania się, coraz bardziej ograniczone możliwości zaopatrzenia, których być może dotknęła też bieda z powodu utraty pracy i źródeł dochodu. Bóg przypomniał nam tak wyraźnie o tym słudze, któremu powierzył klucze. Powierzył klucze również od spiżarni. Zaczęły się do nas zwracać organizacje, które zajmowały się zaopatrzeniem do tej pory różnych ośrodków, różnych miejsc, gdzie wydawano żywność z prośbą o czy my przyjmiemy, bo oni już nie mają warunków, by dalej robić to, co robili. I w ten sposób zaczęło do nas napływać coraz więcej żywności i zaczęło to stwarzać też pewnego rodzaju niedogodności, że co my z tym zrobimy. Staramy się jak możemy, żeby zapewnić jakąś takie stałe zaopatrzenie tym, których Bóg położył nam na sercu. Mamy na naszej liście około 20 paru rodzin, do których staramy się docierać, ale zobaczyłem potrzebę włączenia do tej pracy również innych kościołów, innych wspólnot. I tutaj wyszło na jaw, że tak powiem, bo już się uwidoczniło, gdzie, na którym drzewie figowym są zawiązki tych owoców, a na których są tylko same liście. Niektóre społeczności w ogóle nie przejmowały się do tej pory sprawą pomocy biednym, bezdomnym, chorym, słabym, więźniom. Kiedyś to przygotujemy taką służbę. Mamy w planie zorganizować taką służbę. Mamy w planie, oczywiście, bo to jest zadanie dla Kościoła, jak najbardziej czytamy, prawda? Za wzór bierzemy sobie pierwszy Kościół. Mamy w planie coś takiego przygotować. Ale to miało być potem, a nie tak nagle, nie teraz. Kiedy dzwonimy do pastora i nagle się okazuje, że on nie ma ludzi, którymi by mógł rozwozić dalej żywność. Nie ma kogo do nas przysłać po tą żywność, bo jest sam w tym. Bardzo często pastorzy są jak ten człowiek orkiestra kiedyś. Pastor, pod którym wówczas służyłem, czy pod którym wzrastałem w ogóle jako chrześcijanin, powiedział kiedyś, że taki człowiek orkiestra potrafi grać jednocześnie na wielu, wielu instrumentach, tylko że na wszystkich tych instrumentach przeraźliwie fałszuje. I nie jeden pastor jest, okazuje się, że był takim człowiekiem orkiestrą. Zajmował się wszystkim, wszystko było na jego głowie. A gdy przyszła próba, przed Jezus, rozgarnął liście i oczekiwał owoców, nagle się okazuje, że tam nie ma nic. Biedny pastor, człowiek orkiestra, sam musi dzielić, sam musi wozić, sam musi pamiętać. Nie przygotował wcześniej służb na taki czas. Nikt z nas tego czasu jakby nie przewidywał, a powinniśmy, prawda? Bo Słowo Boże przygotowywało nas na taki czas. Kto jak kto, ale my nie jesteśmy zaskoczeni. Kto jak kto, ale my. Niektórzy szykowali się do, że kiedyś zorganizują służby również w więzieniach. Różnie to szło. No ale dzisiaj służby w więzieniach nie są wręcz niemożliwe, bo nikogo nie wpuszczą. Nie tylko zakaz odwiedzin, ale wstrzymano tam wszelkie zajęcia terapeutyczne i inne. Również te o charakterze religijnym, duszpasterskim. A więc wielu może powiedzieć, to trudno. Nic się nie da zrobić. Ale Jezus przychodzi, rozgarnia liście i patrzy, czy są tam jakieś zawiązki owoców. Od kilku lat do Łazarza prowadził służbę w areszcie śledczym na Monte. Był czas 2 lata temu, kiedy zaproponowano nam, a myśmy ochoczo na to przystali, by nagrywać również audycje dla tamtejszego radiowęzła. Nagraliśmy już przez kilkanaście audycji pod tytułem Więzienne spotkania z Biblią. Potem zmieniły się trochę władze, wreszcie zmienili się ludzie odpowiedzialni też za różnego rodzaju organizacje wolnego czasu i więźniów, że tak nazwę. I nawet nikt nie chciał słyszeć o tym, żeby coś tam nagrywać. Kiedy nagle okazało się, że wszelkie posługi więzienne, wszelkie odwiedziny są niemożliwe, same władze więzienia zwróciły się do nas zapytaniem, czy bylibyśmy gotowi kontynuować tamtą służbę przez radiowęzeł. Byli nawet gotowi odszukać te stare płyty tam sprzed 2 lat i ponownie je odtwarzać. Ale wtedy nasza odpowiedź była: będziemy, nagrywamy. Były zawiązki owoców i kiedy przyszedł czas, kiedy Jezus zaglądał między liście i powiedział: oczekuję, że nie przerwiecie tego, co robicie. To zaczęło działać. Kolejne audycje są odtwarzane w radiowęźle. Po każdej mam telefony od więźniów z podziękowaniem za to, co usłyszeli i z pytaniem, kiedy będzie ciąg dalszy. Mało tego. Władze więzienne, które kiedyś zgodziły się, że raz w tygodniu taką 15-minutową audycję puszczą, dziś deklarują, że są gotowe codziennie puszczać. A więźniowie, którzy przedtem może lekceważyli sobie to, co przez tą szczekaczkę tam było słychać, teraz nagle zapragnęli tego słuchać, to jak najczęściej. Z trudem nadążamy z nagrywaniem, ale już zgłaszają się do mnie z innych kościołów następni gotowi, że oni też będą nagrywać. Brat Mirek nagrał kilka piosenek takich, on też kiedyś usługiwał w więzieniach i bardzo mu brakuje dzisiaj tych bezpośrednich spotkań, ale może dalej robić to, co robił w trochę innej formie, bo na tym drzewie Jezus znalazł zawiązki owoców. Nie przeklął, nie powiedział niech usycha, bo żaden z niego pożytek. Jeżeli w twoim kościele były służby, to i dziś Bóg je wykorzysta, bo Bóg dzisiaj zauważył ten czas głodu i pragnie, by pojawiły się owoce. Może w zupełnie innej formie niż do tej pory, może zupełnie inaczej niż przywykłeś to czynić, ale Bóg to będzie błogosławił i zobaczymy, że nic nie umarło. Kościół nie przepadnie w tym wszystkim, Kościół nie upadnie, Kościół nie zbankrutuje. Nasze stoły, a tym bardziej stół pański, nie zostanie wywrócony do góry nogami. Dezynfekcja świątyni. Ile rzeczy winniśmy w naszych kościołach oczyścić, wywrócić do góry nogami, poprzewracać, pozbyć się tego. Jezus zagląda między liście i aby nie był zawiedziony. Aby nie był zawiedziony. Dlatego tak ważne było, by budowanie kościoła rozpocząć nie od budowania wspaniałych budynków, ale od budowania służb wśród biednych, ubogich. Apostoł Paweł, kiedy był wysyłany do służby, dostał przykazanie, by przede wszystkim zająć się biednymi i ubogimi. I jak sam pisze, co też skwapliwie czyniłem. Od tego rozpoczyna się prawdziwe życie Kościoła. Jeszcze nie ma liści, a już są zawiązki. Zawiązki owoców. I gdy przyjdzie Jezus, będzie szukał tych owoców. Będzie się o nie dopytywał. I jak wtedy będziemy wyglądać? Zobaczcie też, jaki ogromny sens, jaką niezwykłą wartość ma dzisiaj nasza modlitwa zanoszona z wiarą. Kiedy dokonujemy tej dezynfekcji świątyni, kiedy prostujemy nasze ścieżki, kiedy zawracamy z tych złych dróg, które zdaliśmy się zapędzić, kiedy zaczynamy wołać o cokolwiek prosilibyśmy w modlitwie, wierząc, otrzymamy. My spodziewaliśmy się tego, co się dzieje. Słowo Boże przygotowywało nas na to. Może z tego powodu nas, z powodu tej wiary wyśmiewano. Mówiono o jakiejś spiskowej teorii dziejów, o tym, że my tylko katastroficznie potrafimy patrzeć, a świat się tak pięknie rozwija, a Kościół tak ślicznie wzrasta, a tyle cudownych rzeczy dzieje się wokół. Nie tylko w Kościele, nie tylko w Kościele. My nie powinniśmy być tym wszystkim zaskoczeni, a więc dlaczego dzisiaj? Dlaczego dzisiaj mielibyśmy ulec takim katastroficznym wizjom, że nawet Kościół nic w tej sytuacji już zrobić nie może? Że nic nie potrafi? Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, ci, którzy są Jego ludem, będą uczestniczyli w tym wspaniałym zwycięstwie, jakie przygotował dla nas sam Bóg. Bo zwycięstwo nadchodzi, jest tuż, tuż. Bo lada moment pojawi się światło. Skąd to wiem? A choćby z Księgi Izajasza, gdzie z takiego rozdziału, który często też czytujemy i przypominamy sobie o prawdziwym poście. I tam, jak pamiętacie, są słowa, że jeżeli podzielisz swój chleb z głodnym, jeżeli biednego, bezdomnego przyjmiesz pod swój dach, to twoje światło zajaśnieje, a twoje uzdrowienie rychło nadejdzie. Przyjdzie zdrowie. Przyjdzie zdrowie. My to robimy. My nie, żebyśmy się przechwalali w tej chwili, że my jesteśmy tak wzorcowo biblijni. Po prostu od początku Bóg tak kształtował nas w Kościół, powstał wśród bezdomnych. I to właśnie bezdomnych przyjmowaliśmy zawsze i przyjmujemy nadal pod nasz dach. Bóg daje nam chleb, który możemy dzielić z biednymi. Przede wszystkim z biednymi zawsze dzieliliśmy. Robimy to, co Pan nam polecił, wyjeżdżając i powierzając nam klucze od spiżarni. Kiedy przyjdzie, powie: sługo dobry, wejdź do radości Pana swego. A o tym, że niedługo przyjdzie, wszyscy są przekonani. Ale jest jeszcze coś do zrobienia. Te owoce, które zaczynamy wydawać, nie są na pokaz. Nie po to, byśmy się nimi chwalili, ale byśmy nakarmili wielu głodnych, potrzebujących, spragnionych. Byśmy nieśli nadzieję, pokój tym przerażonym. Byśmy nieśli miłość tym, których nikt nie kocha, którymi się nikt nie przejmuje, którzy mimo wezwań ze strony różnych coachów nie doświadczyli nawet empatii, współczucia. Eksodus Ukraińców z Polski. Ukraina ogłosiła zamknięcie granic, ale wycofali się z tego z powodu tłumów na granicach, tłumów ludzi z Ukrainy, którzy tracą w Polsce pracę. W pierwszej kolejności oni zostali pozbawieni pracy. Oni często na umowach śmieciowych, zatrudnieni na warunkach, na jakich Polak by nigdy się nie zgodził. Jako pierwsi doświadczyli. Bóg postawił na naszej drodze też brata Andrzeja, który doświadczył strasznych rzeczy na Krymie i który tu w Polsce buduje kościół i ma już pod opieką około 50 ukraińskich rodzin, z których wiele jest rozbitych, bo część rodziny jest już tam za granicą, część została tu bez możliwości powrotu, bez środków do życia, bez możliwości zapłacenia czynszu za mieszkanie, nie mówiąc już o możliwości kupienia chleba. Ktoś powie: my Polacy mamy dość własnych zmartwień, dość własnych trosk. I wydaje się, że niektórzy władcy też tak myślą, bo troska o Ukraińców przejawia się tylko w ten sposób, że polskie firmy zaczynają upadać, bo nie mają pracowników. Cała empatia jest skierowana na biednego pracodawcę, który miał kiedyś. Wykorzystywał, płacił grosze w jakiejś gromadzie Ukraińców, a teraz został bez pracowników. Złośliwy ostatnio mówią, że następna ustawa, jaką Sejm przepchnie, to będzie ustawa o niewolnictwie. Zalegalizują niewolnictwo, no bo nie ma kto robić. Strasznie smutna wizja i duża złośliwość w tym, ale patrząc, co ten świat wymyśla i do czego zmierza, rzeczywiście można być pełnym złych myśli. Dlatego nie patrzmy na to, co się dzieje z tym światem. Tak jak teraz lepiej rozumie wezwania od samego początku. Nie nasłuchujcie tych złych wiadomości. Odetnijcie się od tego ciągłego słuchania, co tam się gdzie wydarzyło. Ja tłumaczyłem, że przecież pracując w takim miejscu, mam taką służbę, taką odpowiedzialność, muszę wiedzieć, co się dzieje. Ale pamiętam, jak kiedyś pozbyliśmy się w 2000 roku dokładnie telewizora, że byliśmy szczęśliwi, że jesteśmy już tyle czasu bez telewizora i żyje nam się tak fajnie, tak naprawdę radośnie, bliżej siebie i więcej czasu mamy na rzeczy naprawdę pożyteczne. Między innymi czytanie książek, które zawsze kochaliśmy i brakowało czasu. No, brakowało czasu z powodu telewizora. No. I pamiętam, mówię, świadectwo z Boże o tym, jak piękne jest życie bez telewizora. A jeden ze starszych braci mówi: Jurek, ale ja przecież muszę mieć telewizor. Ja muszę mieć telewizor, bo ja muszę wiedzieć, jaka jutro będzie pogoda. Ja mówię, ale ty jesteś rolnik, czy... No nie. No to po co ci ta prognoza pogody tak naprawdę? Co od tego zależy? Twoja praca, twoje plony, twoje plany biznesowe na przyszłość? No nie, no ale ja muszę wiedzieć. No i tak myślałem właśnie o tych wiadomościach z tego świata. Przecież ja muszę wiedzieć, co tam się dzieje, bo inaczej to ten. Ja dzisiaj wiem, że muszę wiedzieć, co się dzieje w kościele. Ja muszę wiedzieć, że kiedy jakiś kościół ma problemy, nie są w stanie rozwozić czy dostarczać żywności potrzebującym. Mogę pomóc im jeszcze teraz. Zorganizować służby, zachęcić. Myślę, że dla kilku kościołów już byliśmy zachętą, żeby takie służby powstały. Oni zawsze deklarowali, że są gotowi powołać takie służby, no ale przed czas próby. To dobrze. W świecie mówią, że rodzice wreszcie mają okazję poznać lepiej swoje dzieci, obserwować je, jak reagują, jak się uczą, w jaki sposób myślą, rozumują. Że to bardzo dobry czas. Tym bardziej dobry dla Kościoła, by pastor przyjrzał się, jak to owieczki naprawdę reagują, czy te deklaracje w stylu Piotra, z tobą do więzienia, z tobą to nawet na śmierć. Nie skończą się przypadkiem tam na dziedzińcu pałacu Kajfasza? Nigdy go nie znałem. Nie wiem, kim on jest. Nie mam z nim nic wspólnego. To trudna próba. A więc może czas, żeby Kościół wyszedł na zewnątrz. I jak Piotr gorzko zapłakał. Zawrócił, jak czytaliśmy w drugiej Księdze Kronik, ze swych złych dróg. Zaczął się modlić, wołać. I wszystko, o cokolwiek poprosilibyście w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Myślę, że nikt teraz już nie jest oburzony. Kiedy tak trochę buńczucznie zacząłem mówić o dezynfekcji świątyni. To Bóg położył mi na sercu i o taką właśnie dezynfekcję. Jemu i nam wszystkim chodzi, prawda?
Amen.
Niech was Bóg błogosławi.